Strefa dobrej muzyki.
Zdzisław Wasilewski, Andrzej Bajgus, dobry wieczór muzycznie. W najbliższą niedzielę będziemy mieć Dzień Lasów. A gdybyśmy tak porozmawiali sobie teraz całe 3 godziny właśnie o nich, o puszczach, o borach, o zagajnikach poprzez muzykę, las to przecież temat rzeka. Bywa kryjówką, miejscem ucieczki, erotycznej schadzki, bywa symbolem strachu, tajemnicy, inspiracją, a nawet metaforą całego życia. Właśnie o lesie poprzez muzykę porozmawiamy już za chwilę z autorką książki Lasoterapia, psychiatrą Katarzyną Simonienko. To ona w tej godzinie wybiera muzykę. Później też pytałem Państwa na Facebooku właśnie o różne leśne utwory i po 20 i po 21 też będziemy ich słuchać. A na początek wybór Katarzyny Simonienko, utwór pod tytułem, uwaga, Białowieska. nami dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok psychiatra, autorka książki Lasoterapia Katarzyna Simonienko. Witaj.
Dobry wieczór Państwu.
Podobno swoim pacjentom przepisujesz las na receptę właśnie.
Zdarza mi się to, tak.
Drogie te recepty są wtedy?
Nie, one nie są w ogóle drogie. Las jest za darmo, na szczęście.
Bez antybiotyków?
Tak, chyba że trzeba. No to wtedy oczywiście dodatkowo, ale nie ja to wymyśliłam. Pamiętam, jak moje dziecko miało non-stop infekcję, to nasza pani pediatra zawsze mówiła, że antybiotyk to jest ostateczność, a tymczasem jedźcie leczyć wirusa do rezerwatu Katrynka i zobaczycie, że będzie wszystko dobrze. I faktycznie odporność naprawdę się poprawiała i my tak się już nauczyliśmy, że jak jakiś wirus, to idziemy do lasu. No i to była chyba taka pierwsza leśna recepta, którą myśmy rodzinnie dostawali, żeby leczyć nasze dziecko. I potem stwierdziłam, że to jest dobra opcja i że warto to wdrażać.
A ja tymczasem zapraszam cię do dżungli miejskiej, bo w tle naszej rozmowy słyszeliśmy ruch uliczny. Kiedy właśnie słyszysz takie dźwięki, to czujesz się troszkę spięta, zestresowana, czy nie?
Nie u siebie przede wszystkim, zwłaszcza jeżeli jestem dłużej poza miastem. Ja mam teraz takie szczęście, że mieszkam sobie na wsi i muszę coś załatwić. Przyjeżdżam i czuję się nie na miejscu. I niestety zawsze tak chyba było. Czym większe miasto, tym bardziej drastycznie. Pamiętam, że kiedy robiłam kurs właśnie kąpieli leśnych w Irlandii, w takim bardzo dzikim zakątku Wicklow, następnego dnia pojechaliśmy do Dublina i to było przytłaczające i zdecydowanie tak, ja od razu poczułam spięcie, stres, gotowość do nie wiadomo czego. My może tego nie widzimy na co dzień, bo to jest takie trochę nasze tło, trochę się przyzwyczajamy, ale mimo wszystko to nie jest coś, co nas odpręża na co dzień.
W takim razie zacznijmy już słuchać właśnie wiosennego przebudzenia. Gdybyś założyła sobie słuchawki, to będziesz je dokładnie słyszała.
O tak, zdecydowanie lepiej.
Co czujesz, kiedy słyszysz takie dźwięki, szczególnie w puszczy?
Czuję, że wszystko jest tak, jak powinno być i mam taką osobistą refleksję, jak tylko zaczęła nam się pandemia i nawet do lasu nie można było wychodzić, to dzięki temu, że ja mieszkam naprzeciwko lasu, te wszystkie odgłosy do mnie dochodziły i z tym szła w parze taka nadzieja, że dotyka nas coś strasznego, ale przyroda idzie swoim rytmem, że wszystko jest cykliczne, więc te trudne chwile też się skończą, a w lesie i tak dzieje się coś, co ma miejsce od zawsze i to mi dodawało otuchy. Więc ten krajobraz dźwiękowy to jest coś, co jest dla mnie naprawdę dobre, fajne i takie normalne.
A jeśli las, to przede wszystkim puszcza. Dlaczego? O czym też piszesz w swojej książce Lasoterapia?
To jest moja miłość od pierwszego wejrzenia. Miłość odkryta dosyć późno, dlatego że ja do puszczy trafiłam dzięki, już tak świadomie jako osoba dorosła, dzięki mojej rodzinie, dzięki Zbyszkowi i Uli Miłkowskim, których pozdrawiam. Oni się tam osiedlili i zaproponowali mi, żebym może tam do nich przyjechała, może mi się spodoba, bo jest działka na sprzedaż obok. I ja do tej puszczy weszłam tak zupełnie z otwartą głową, gdzie wcześniej chodziłam notorycznie do lasów, ale do lasów hodowlanych. I mi się wydawało, że już o lesie naprawdę tam bardzo dużo wiem, mnie tam nic nie zaskoczy. Natomiast jak weszłam do Puszczy Białowieskiej, to się okazało, że tam są takie gatunki grzybów, takie gatunki roślin, tam storczyki rosną, tam są jakieś śluzowce w ogóle, jakiś kosmos, że poczułam się malutką mrówką i stwierdziłam, że ten świat mnie fascynuje, budzi ogromny szacunek. I że ja się bardzo chcę tu zapuścić i się zapuściłam i tą działkę kupiłam.
I to jest twoje miejsce, jak rozumiem. Zaczęliśmy słuchać, to był pierwszy twój wybór, utwór pod tytułem Białowieska. Czy właśnie Białowieska to jest to najważniejsze miejsce leśne w twoim życiu?
Zdecydowanie tak. Po pierwsze dlatego, że jestem stąd, tak zwana tutejsza, więc nawet jak byłam malutka, to gdzieś tam mnie rodzice do tej puszczy zabierali, z tym, że ja nie odbierałam jej aż tak świadomie. Po prostu to był fajny las, taki trochę fajniejszy niż inne. Potem ze względu na swoje przyrodnicze zainteresowania tam miałam całe pole do prowadzenia obserwacji, jakichś swoich badań, to może za dużo powiedziane, ale eksploracji tej przyrody, odkrywania jej. No i Tolkien. Okazało się, że te wszystkie sagi, które gdzieś tam były spisywane w średniowieczu, które mówią o tak zwanej mrocznej puszczy, o Mirkwit, którą potem Tolkien zaadaptował do swojego Śródziemia i nazwał ją Mirkut, czyli Mroczna Puszcza, to wcale nie jest tam, gdzie on mieszkał i gdzie ja koniecznie chciałam pojechać, żeby zobaczyć, jak wygląda właśnie las w Wielkiej Brytanii, Sherwood, no bo to musi być jakieś magiczne miejsce. Tylko, że ta puszcza, którą się Tolkien inspirował, rosła kiedyś na terenie Polski. To było głównie Przedgórze Rudaw i dalej. Że Polska była prawie cała krajem zalesionym, owszem pociętym, poszatkowanym, bo nie wszędzie ten las był, ale w większości to był właśnie taki las nizinny, liściasty, grądowy. To tak to musiało wyglądać. No i że to jest las wysoko wartościowy, jeśli chodzi o surowiec, został wycięty, ale dzięki na szczęście egoizmowi władców Polski i carskim tutaj opiekunom, ta puszcza przetrwała. I myślę, że jeżeli szukać entów i jakichś innych elfów, no to w rezerwacie ścisłym tylko, bo to jest właśnie ten mroczny las, mroczna puszcza, gdzie wszystko się może zdarzyć.
Ale z kolei kolejny utwór to jest...
utwór to jest nawiązanie filmowe. To będzie Robin Hood i Clannad.
Tak, i to jest serial, który mnie zdefiniował, chociaż tak z perspektywy czasu myślę, że być może po prostu we mnie coś obudził. Ja miałam 7 lat, kiedy ten serial z Michaelem Pradem się ukazał. I,
z Michaelem Pradem, bo ten drugi już Robin nie był aż
tak. Tak, to był ten tak serial dobrze. Właśnie, do którego muzykę układał Clannad, irlandzki zespół. I ja wtedy odkryłam bardzo mistyczną... warstwę swojego życia. Tam był taki szaman leśny, Hern. Tam było sporo celtyckich rytuałów. I ja pamiętam, że sobie postanowiłam, bardzo lubiłam wtedy niebieski kolor, że zielony to musi być mój drugi ulubiony, bo ja tam bardzo pasuję i w ogóle ja chcę tak samo. Ja zaczęłam strzelać z łuku, który mi tato robił z leszczyny. I,
a dzisiaj Dzień Świętego Patryka a propos koloru zielonego.
Tak jest, więc tutaj, że ja jestem takim duchowym Celtem trochę, to bardzo się w tą kulturę wciągnęłam. Zaczęło się od Robin Hooda, poszło potem po całej mitologii, po kulturze, po muzyce. I kultura celtycka jest mi bardzo bliska, bo tam jest bardzo dużo odwołań do natury. Sama kasta druidów, mędrców, którzy gdzieś tam zajmowali się różnego rodzaju wiedzą, to jest nawiązanie do świata przyrody. Jest mi to bardzo bliskie.
W takim razie Ancient Forest i Clannad. Katarzyna Simonienko dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Rozmawiamy sobie o lesie poprzez muzykę. Ale czy ty nigdy nie bałaś się lasu?
Nie. I może to jest jakieś niezdrowe, ale nie. Las mi zawsze dawał poczucie bezpieczeństwa. Owszem, miałam kilka momentów paniki w lesie, jak się zgubiłam. Jeden taki moment zdarzył się, kiedy byłam w ciąży i postanowiłam sobie pójść na przełaj przez Puszczę Białowieską, a to było w trakcie zachodu słońca. I kiedy szłam na taką piękną, słoneczną polanę, zapomniałam, że się należy oglądać za siebie, żeby sprawdzić drogę, jak się idzie na przełaj. No i potem dotarłam na tą polanę, pozachwycałam się nią i okazało się, że za moimi plecami jest ciemna ściana, a wszędzie jest zbuchtowany teren, bo było bardzo dużo dzików. I myślę, no mi to się nic nie stanie, ale to dziecko w środku, jak ono tam będzie egzystować, jak ja przez 3 dni będę się błąkać po bagnie, więc poszłam bardzo szybko na azymut, ale że nie wiedziałam do końca, gdzie jestem, tylko wydawało mi się, że wiem, to krzyknęłam głośno do swojego męża, chociaż mi było strasznie wstyd, że ja tutaj wielka, tak, znawczyni lasu i wzięłam się, zgubiłam. Okazało się, że mój mąż był w krzaku obok i ja tak naprawdę wróciłam tam, gdzie miałam dojść, tylko jakby straciłam chwilowo orientację, więc faktycznie wtedy raz się wystraszyłam. Już teraz wiem, żeby tak nie robić, mam nauczkę. A oprócz tego nie. Ja mam z lasem
zgubili się właśnie, mój kolega też się jakiś czas temu zgubił i mówi, że w pewnym momencie wszystkie drzewa wyglądają podobnie.
Najgorsze jest
rzeczywiście to jest bardzo stresujące.
No
właściwie
tak.
Nie wiadomo, co robić, szczególnie kiedy mamy wyłączony telefon, nie mamy ustawionego GPS-a.
Albo jeśli nawet mamy włączony telefon, zadzwonimy i powiemy, co stoi przy sośnie, no to tak, no tak trochę tak. Ciężko zlokalizować. Ale już teraz dzięki GPS-om myślę, że jest łatwiej. Natomiast ja już bardzo pilnuję, którędy chodzę. Zwłaszcza jeśli na przełaj.
Pytam o ten strach, bo przecież tak naprawdę wiele dzieci się lasu, szczególnie ciemnego, boi. I to też jest nasza zasługa, dlatego że dorośli straszą czasem właśnie takim lasem. Oczywiście w tym jest dobry zamiar, żeby się dziecko tam nie zapuściło i nie zgubiło, bo może być niebezpiecznie.
Mi zrobiono dokładnie coś odwrotnego, dlatego że ja jak byłam mała, to jeździłam do rodziny na wieś i wujek Wojtek i ciocia Grażynka Bożymowie, pozdrawiam, mieli taką dużą posiadłość, można powiedzieć. Oni mieszkali na kolonii i tam był ogromny las i to było wszystko ich. Więc ja dostałam tylko takie ostrzeżenie. Jeśli zobaczysz obcego mężczyznę, nie zbliżaj się do niego, wracaj do domu. Poza tym nic ci nie grozi. I ja ten las po prostu eksplorowałam na wszystkie możliwe sposoby.
Spotkałeś
miałam przyjść
zwierzęta?
Na obiad. Tak.
Nie bało się ich?
Było tak... Nie, to były sarny. Ja tam miałam swój szałas. Tam sarna przychodziła i się pasła. Ja czytałam książkę.
W swojej książce piszesz o tym, że na przykład widziałaś, że wilk na ciebie patrzy.
I to było mistyczne. Mm. To było piękne. Wilk ma taki wzrok głęboki, że mam wrażenie, że on doskonale jakby ocenia człowieka, że tam się dzieją różne ciekawe procesy myślowe, że to nie jest po prostu takie głupiutkie zwierzę, tylko że to jest bardzo świadoma istota. Hmm. To było piękne.
A propos tego strachu, to też pamiętam opowieść Katarzyny Bondy, która chyba w przypadku okularnika miała problem z dopisaniem kolejnej części rozdziału. Nic jej w ogóle nie szło, ale postanowiła, że wybierze się właśnie do Puszczy Białowieskiej gdzieś tam za Hajnówkę i zdecydowała, że musi tam pójść sama do ciemnej puszczy nocą, żeby właśnie poczuć atmosferę miejsca, które opisuje. I rzeczywiście, kiedy tam weszła na 15-20 minut z całym tym bagażem emocji, lęku, strachu i tak dalej, ale też oczywiście fascynacji, szybko ten rozdział został napisany potem.
Trochę tak jest. Ja mam wrażenie, że las to jest też archetyp, a Mroczna Puszcza troszkę przypomina podświadomość, gdzie mogą być różne rzeczy, których my nie chcemy zobaczyć, których nie znamy. Ona też ma takie konotacje, gdzie w baśniach na przykład bohater musiał pójść do mrocznego lasu, żeby pokonać potwora, albo przejść transformację, albo znaleźć chatkę Baby Jagi. Więc my tymi historiami gdzieś tam sobie żyjemy i one mogą w nas budzić lęki, zwłaszcza jeżeli to jest coś, czego faktycznie się nie zna, albo od dzieciństwa nam się w głowie utrwala, że wilk to jest zły, że w lesie to na pewno coś ci się złego stanie. Jeżeli my tym nasiąkamy, to faktycznie może budzić niechęć. Natomiast ja myślę, że ważne jest nie bambizowanie przyrody, jak to się mówi, czyli mówienie, że wszystko jest słodkie i cudowne. Absolutnie las jest niebezpieczny i to trzeba powiedzieć. Natomiast trzeba umieć się w nim zachować. On nie jest agresywny. To nie jest las, który się będzie nam rzucał do gardła, topił nas, gonił i nie wiem, tratował. Wystarczy mieć trochę wiedzy, szacunku do przyrody i myślę, że tutaj największym zagrożeniem w lesie w tym momencie jest człowiek. To jest jedyne zwierzę, którego ja się tak naprawdę bałam, żeby to nie był właśnie jakiś ten obcy mężczyzna, a zwłaszcza nietrzeźwy. A poza tym, jeśli zachowamy dystans, ja spotykałam i żubry w trakcie scen miłosnych, i rysia, i polującą watachę wilków. I owszem, jeżeli wilki wyją i polują, to podnosi włoski na karku. Ale to nie jest coś takiego, że nie wiem, nie chce się więcej tego usłyszeć, czy czujemy, że nasze życie jest zagrożone. Psy, to jest coś, czego się bałam. Jeszcze w okolicach Bielska Podlaskiego, jak z przyjaciółmi chodziliśmy sobie trochę na wagary, trochę gdzieś tam na wycieczki do tak zwanego Lasu Pilickiego, to jedyne, czego ja się bałam, to były takie sfory psów spuszczanych gdzieś z łańcucha. I kiedyś, jak już nocą taka sfora mnie pogoniła, to dobiegłam do cmentarza i pomyślałam, że to jest najbezpieczniejsze i najprzytulniejsze miejsce na świecie, bo ma duży płot. Także chyba takie cywilizacyjne rzeczy, to są te najgroźniejsze.
W każdym razie jednak naszą wyobraźnię ukierunkowujmy w tę stronę pozytywnych wyobrażeń, pozytywnych doświadczeń i tak dalej. I pomaga też w tym muzyka? Również ci?
Myślę, że tak. Mnie muzyka bardzo inspiruje i jest dużo piosenek, które mi się kojarzą z różnymi leśnymi rzeczami. Są utwory, które gdzieś mi przywodzą na myśl Amazonię, którą zawsze chciałam zwiedzić. Są utwory, które są o mrocznym lesie, takim tajemniczym, ale też o takim pełnym słońca, o pełnym życia, bioróżnorodnym. Taka jest Puszcza Białowieska i to jest coś fantastycznego. To jest coś, co bym chciała, żeby przetrwało. Takiego drugiego lasu nie ma. To jest skarb, to jest po prostu dobro, nawet nie narodowe, tylko światowe, bo to jest las nizinny, ostatni taki. Co tam jest? Jakie tam są chrząszcze? Jakie tam są organizmy? To jest bajka. Ja nigdy nie wychodzę z lasu znudzona. Ja mogę tam chodzić 1000 razy i za każdym razem dostaję od puszczy niespodziankę. Tak po prostu zawsze jest.
Puszcza Białowieska jest tym deep forestem?
Jest bardzo deep forestem, tak.
A Deep Forest dlaczego na twojej playliście dzisiejszej?
Ze względu na fascynację Amazonią, ponieważ ja też interesuję się etnobotaniką i był taki czas w mojej karierze psychiatrycznej i on teraz zresztą troszkę powrócił, że zgłębiałam różne rośliny, które mogą mieć leczniczy potencjał, jeśli chodzi o różne stany nerwowe, depresyjne. I w Amazonii takich roślin, takich grzybów jest bardzo, bardzo dużo, więc moja fascynacja tamtejszą florą i fauną też no, gdzieś tam wybrzmiewa. No i stąd ta piosenka też.
Czyli Deep Forest.
Thank you.
Anna Simonienko, psychiatra, ale też autorka książki Lasoterapia, jest dzisiaj pod powierzchnią w polskim Radiu Białystok i poprzez muzykę rozmawiamy sobie o puszczach, borach, kniejach i tak dalej, przede wszystkim o Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko. Kasia, piszesz tak, że czasami, kiedy zabierasz turystów do puszczy, mówią, że jest w niej bałagan, bo wszystko gnije i to takie przygnębiające. Co odpowiadasz?
Tak, mi się zdarzyło i ja mówię, że to jest uroczy bałagan, dlatego, że to jest tak naprawdę coś, co odróżnia las naturalny od lasów hodowlanych, dlatego, że tam, gdzie jest martwe drewno, gdzie ono się może rozkładać, może żyć bardzo dużo bardzo ciekawych organizmów. Ja lubię takie mikro rzeczy. Fascynują mnie chrząszcze, fascynują mnie grzyby i mamy sporo takich grzybów, które naprawdę ciężko znaleźć poza Puszczą Białowieską. Część jest w ogóle ograniczona tylko do tego obszaru. I tutaj na marginesie powiem, że nasi naukowcy białostoccy badają ich potencjał leczniczy i mają ogromne sukcesy na tym polu. Między innymi w walce z rakiem jelita grubego. Ale też są śluzowce, które nie mają mózgu, a są w stanie zapamiętywać i mają takie kształty w ogóle wspaniałe i nazwy takie jak paździutek, paździorek, maworek, więc to jest coś, co ja myślałam, że w ogóle istnieje tylko w kreskówkach. Okazało się, że to żyje, poluje i jest niedaleko nas. Jest niedaleko nas. Tu za Radiem Białystok, jak jeszcze tutaj mieszkałam kiedyś, to przychodziłam sobie na taką swoją powierzchnię badawczą i znalazłam tu 17 gatunków tych śluzowców, bo od nas się też nie wywozi tutaj martwego drewna. Więc ten bałagan jest potrzebny po to, żeby wilki mogły polować i zaganiać zwierzynę, po to, żeby to wszystko mogło naturalnie produkować nawóz dla puszczy, czyli się rozkładać, odżywiać glebę, po to, żeby te organizmy, które są związane z rozkładającym się drewnem, egzystowały. Mamy dzięcioły, które właśnie dzięki temu, że te drzewa mogą spokojnie zamierać, mogą się żywić. No i cóż, puszcza jest wspaniała. Ja bardzo lubię różne lasy, bardzo lubię lasy też iglaste, natomiast puszcza jest dla mnie tak wyjątkowa i tak mnie czasami boli to, co się z nią dzieje. Tak jak już profesor Simona Kossak pisała, że ludzie się kłócą, polityki, spory, puszcza umiera. Ja to traktuję personalnie. Tak jak się mówi, że każdy druid ma swój las, ja ją odbieram tak, jakby to był fragment mojego serca, mojego domu i no jakby uczestniczę w tym, co się z nią dzieje. Bardzo mi zależy też, prowadząc ludzi do lasu, żeby im pokazać, jak ważne jest to, że ona jest taka właśnie rozkładająca się, jak my z tego czerpiemy, że tam są leki na różne choroby, że tam są...
Wystarczy powdychać.
Powdychać, ale też te grzyby między innymi, że tam są rośliny, że tam są fantastyczne procesy życiowe i gdyby się udało, żeby ona była chroniona, żeby ona była w całości parkiem narodowym, to byśmy mieli coś wspaniałego na skalę świata. Bardzo bym tego puszczy życzyła. No i tak, nieustannie mnie inspiruje.
Zdaje się, że Adam Wajrak powiedział, że prawdziwa puszcza to taka, gdzie są nie tylko linie pionowe, ale też i poziome.
Tak jest. W ogóle sam park pałacowy jest tak zaprojektowany, żeby tam nie było linii geometrycznych, tylko żeby tam były linie obłe. I to ma przywodzić na myśl naturalny porządek rzeczy. Więc w puszczy nie może być wszystko tak uczesane. Tam musi leżeć, tam musi się przewracać, ale to jest też ogromne pole dla pracy psychologicznej, dlatego że my tam dostrzegamy dużo różnych metafor, analogii, odniesień do różnych zdarzeń w naszym życiu, do przemijania i śmierci, ale też odradzania się. Tam nie ma czegoś takiego, że po prostu coś umiera, gnije i jest bez sensu. Tam na każdym martwym fragmencie rodzi się nowe życie. Tam widać sens tego, tam widać, jak bardzo to jest wszystko w dynamice i jak dzięki temu taki ekosystem jest odporny, dlatego że monokultura jest w stanie się szybko, nie wiem, wysuszyć, poddać inwazji kornika, nie wiem, zapalić. Natomiast ekosystem, który jest bioróżnorodny, on będzie dużo stabilniejszy, będzie sobie lepiej radził i to jest coś po prostu, czego człowiek nie jest w stanie zrobić.
Te wszystkie informacje są bardzo interesujące. Oczywiście skupiamy się też na muzyce, a propos puszcz, a propos właśnie borów czy kniei, bo artyści inspirują się lasami w różny sposób. To znaczy czasem nagrywają w postaci field recordingów, czyli nagrań terenowych, nagrywają fragmenty żyjącego jakiegoś lasu. Czasem pobyt potrafi tak zainspirować, że powstają jakieś utwory, jakieś peany na ich cześć, na cześć tychże lasów. Kiedy ty myślisz o muzyce i o lesie, to w jaki sposób?
Ja kiedyś miałam taki moment w życiu, że ja czułam w środku, nie jestem muzykiem, więc totalnie nie umiałam tego zapisać ani zagrać, ale słyszałam, jak las gra. I to była taka piękna, pierwotna pieśń. Tam był głos, tam był wokal, tam były instrumenty. To bardzo fajne doświadczenie, ale też w trakcie kąpieli leśnych my, wsłuchując się, otwierając zmysł słuchu, czasami robimy takie ćwiczenie, że nasłuchujemy dźwięków, które są na pierwszym planie, które są w oddali. Słuchamy sobie przestrzeni między nimi i wyobrażamy sobie, że każdy taki dźwięk to jest instrument, który gra w konkretnym utworze. I co jest w tym najbardziej takie dotykające, to, że my też wydajemy dźwięki, oddychając, poruszając się, więc przez moment możemy się poczuć tak, jakbyśmy grali w orkiestrze symfonicznej razem z puszczą. To jest bardzo fajne przeżycie. No i ułatwia nam też dostrzeganie tej relacji, że my tam nie chodzimy zwiedzać do puszczy, to nie jest muzeum czy pałac, tylko my po prostu wchodząc do niej od razu z automatu w niej uczestniczymy. Jesteśmy jej częścią, jako ssaki.
Rozumiem, że w takim razie polecasz utwór Johna Cage'a 4.33 lub 3.44, czyli utwór, który właśnie trwa tyle czasu, 4 minuty 33 sekundy i jest absolutna cisza.
No to jest wyzwanie, chociaż w lesie nigdy nie ma ciszy absolutnej. Tam zawsze coś brzmi.
Tak, ale nawet w salach koncertowych, kiedy John Cage prezentował ten utwór, to nigdy nie ma ciszy, bo my jesteśmy instrumentami, my wydobywamy z siebie dźwięki, sala,
żyjemy.
Harmonia. Tak,
tak, tak, to jest coś takiego.
Muzyka. Czy Jori Kłoc, którego teraz zaprezentujesz właśnie, w jaki sposób myśli o puszczy twoim zdaniem?
Jori Kłoc to jest zespół ukraiński, który nawiązuje do bardzo starych słowiańskich wierzeń, mitów i mówi o takim micie stworzenia świata, o kosmogonii, gdzie świat został wyłoniony z wody, a z tej wody wyrastało też ogromne drzewo, tak zwane Axis Mundi. To się pojawia w kulturze nordyckiej też. Oś świata, tak. W folklorze tutaj słowiańskim to jest jawor i na tym jaworze siedziały sobie trzy ptaki, to są gołębie albo sokoły w zależności od wersji. I zajmowały się właśnie wyławianiem różnych elementów i tworzeniem rzeczywistości wokół tej osi, jaką było kosmiczne drzewo. Wikingowie wierzyli, że są światy wyższe w koronie drzewa, że jest świat dla dusz, które odeszły gdzieś tam u podnóża w korzeniach i że jest świat nas ludzi żyjących wokół pnia, ale to jest bardzo stary, taki praindoeuropejski wzorzec. I myślę, że to jest ciekawy symbol, więc ze względu na tą symbolikę, na tą archaiczną treść, wybrałam tą piosenkę, żeby trochę pomyśleć też o naszych korzeniach. Nomen omen.
Заграло море, дай Боже. А серед моря зелений явір, дай Боже. На явороньку соколи сидять, дай Боже. Радоньку радять, як світ снова ти, дай Боже. Та спустімося на дно до моря, дай Боже. Та спустімося на дно до моря, дай Боже. Перший сокол морею пірнав, дай Боже. Виніс він з моря золотий камінь, дай Боже. Що з золотого сонце повстало, дай Боже. що золотого сонце повстало, дай Боже. Сокол морею пірнав, дай Боже. Виніс він з моря срібляний камінь, дай Боже. Що срібляного місяць родився, дай Боже. Що срібляного місяць зродився, дай Боже.
Katarzyna Simonienko, autorka książki Lasoterapia i też psychiatra. Tak dodaje trochę różnych nagrań terenowych. Czy las po burzy zachowuje się trochę inaczej? Czy ta fonosfera, jesteśmy w audycji muzycznej, więc zwracam uwagę na to, co słyszymy, jest zupełnie inna. Tutaj jeszcze słyszymy grzmoty, ale tuż po tym, jak się skończy burza, to ten las jest inny?
Mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakby on był przyczajony na pewien moment, a potem odpuszczał. I te głosy pojawiają się gdzieś tam stopniowo. Zwykle zaczynają ptaszki śpiewające sobie tak nieśmiało. Potem już czym bardziej jest sucho, czym więcej jest słońca, tym ten dźwiękobraz taki staje się pełniejszy. Ja myślę, że w ogóle burza to jest bardzo taki wyjątkowy, nastrojowy moment, bo i przed burzą jest niesamowicie. To jest i ten zapach w powietrzu, i ta cisza, która zapada, nawet jak się mówi cisza przed burzą.
Grozy, szczególnie jeśli jesteśmy w lesie właśnie wtedy.
Tak, cały spektakl w trakcie, no i po. Mi się zdarzyło kilka razy burzę w lesie przetrwać, więc to jest taki moment, kiedy się można wystraszyć i w pierwszym odruchu zapomnieć, czy ja nie powinnam wychodzić na otwarte pole, czy nie powinnam stawać pod drzewem, a może wybrać coś pośredniego, więc może jednak wybiorę krzak, bo krzak to nie jest ani otwarte pole, ani wysokie drzewo. Natomiast to jest niebezpieczna sytuacja i ja na przykład kąpieli leśnych nie prowadzę wtedy, jak się na burzę zaciąga. Przerywamy, wracamy, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej, gdzie to drzewo może gdzieś tam spaść komuś na głowę. Wolę oglądać z bezpiecznego miejsca, a bardzo lubię oglądać burzę.
Powiedziałaś o lesie jako o spektaklu natury, to też jest koncert natury, rzecz jasna. A czy jesteś zwolenniczką czy przeciwniczką organizowania koncertów na łonie natury, gdzieś właśnie głębiej w lesie? Są wspaniałe imprezy, jak na przykład, nie wiem, Tribalanga, Up to Date, Secret Location też odbył się niedaleko Goniądza, niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego, nie w samym Biebrzańskim Parku, tylko tuż obok. Wspaniały mikroklimat, wspaniały genius locji, ale jednak muzyka elektroniczna, inwazyjna. Ludzie się świetnie bawią, czują to miejsce, no ale jednak jest to jakiś hałas dla otoczenia.
Ja jestem troszkę tutaj konserwatywna, dlatego że wydaje mi się, że instrumenty tak, ale żeby to były instrumenty, które są, że tak powiem, analogowe. Mhm. One nie zakłócają aż tak tego krajobrazu dźwiękowego i też zależy, jaki to jest las. Jeżeli to jest las, w którym na co dzień zwierzaki są przyzwyczajone do odgłosów cywilizacji, nie wiem, szumu silników, jeżeli nie jest to okres lęgowy przede wszystkim, no to myślę, że okej. Okay. Natomiast jeżeli to są strasznie głośne decybele, jeżeli to jest muzyka elektroniczna, nie daj Boże, jeżeli to miałby być las, gdzie zwierzęta szukają wytchnienia, ostoi, to byłabym na nie. Ja byłam kiedyś na koncercie Sojki, który się odbywał właśnie w Białowieży, niedaleko Puszczy. To był taki koncert bardzo kameralny, nie było dużo osób i on sobie po prostu grał na gitarze i to było fantastyczne. Atmosfera była zbudowana z tego, że myśmy tam byli, że mogliśmy razem celebrować to, co się dzieje w przyrodzie. Natomiast nie wyobrażam sobie jakiegoś, nie wiem, technoparty pod ścianą rezerwatu. Była pierwszą protestującą chyba.
Ale już pieśni, na przykład same pieśni, a kapella i tak dalej, to się wszystko
Tak. To są wspaniałe rzeczy. Skandynawowie mają też taką tradycję. Oni pieśniami wyrażają różne rzeczy. Wołają krowę na przykład za pomocą zaśpiewu. Jak byłam na International Forest Therapy Days w Finlandii, to jedna z prowadzących zajęcia właśnie warsztaty głosem pokazywała nam, jak można przez wodę nawoływać się nawzajem w lesie i jaki piękny to daje efekt muzyczny. I myśmy się tak nawoływali. Drugie ćwiczenie było takie, że opieraliśmy się plecami o pień drzewa i nucąc rezonowaliśmy z tą rurą drzewną. I wychodziły nam bardzo spontanicznie jakieś takie pieśni, które w charakterze przypominały właśnie takie rdzenne zaśpiewy skandynawskie, słowiańskie. To było bardzo pierwotne, bardzo piękne i myślę, że to nikomu nie przeszkadzało w lesie.
Jest też taki zespół, który nazywa się Baka Forest People, który to zespół odnosi się do takiej tradycji plemiennej i tam rzeczywiście wspaniała muzyka, którą możemy tworzyć grając po prostu rękoma na rzece.
Mhm. To jest to pomysł. Albo wykorzystując naturalne materiały, które gdzieś tam znajdziemy. Ja widziałam też granie na pniach. Nie wiem, na ile to jest możliwe, żeby nie wiem, z tego powstał jakiś spektakularny utwór, ale to bardziej chodzi chyba o tak zwany feeling. Ja lubię śpiewanie w lesie. Wydaje mi się to naturalne, oczywiście, żeby nie tam gdzieś krzyczeć i straszyć zwierzaki, ale to jest fajne w różnych sytuacjach, w kręgach kobiet, gdzieś tam przy okazji jakichś warsztatów świadomości ekologicznej. Myślę, że Puszcza w ogóle bardzo nastraja twórczo, budzi kreatywność i nie tylko w kwestii muzyki, ale też w kwestii sztuk plastycznych, tworzenia różnych utworów literackich. To jest naprawdę wielkie źródło inspiracji.
Rozmawiamy sobie o lesie poprzez muzykę, rozmawiamy sobie na temat wood, na temat forest, na temat właśnie puszczy i tak dalej. I teraz zespół, który również do tej tradycji naszych lasów się odnosi. I lokalny zespół.
Lokalny zespół, lokalny artysta, Bartosz Niedźwiecki, który jest moim przyjacielem od szkoły średniej i z którym miałam przyjemność po wielu lasach się szwendać w towarzystwie mojego na przykład obecnego męża i kilku jeszcze innych kolegów. Bardzo fajne historie się z tym wiązały. Nie będę zdradzać szczegółów, bo nie wiem, czy artysta by sobie tego życzył. Natomiast
niech przemówi za niego muzyka.
Tak, natomiast jest to człowiek, którego bardzo podziwiam za jego ogromną wrażliwość, talent i to, jak on potrafi zamknąć w muzyce atmosferę niektórych miejsc. Nasze wyprawy, potem jak odsłuchuję tego, co stworzył, czuję w środku. I to są i aspekty mroczne, i aspekty niepewności, ale też tajemnicy, magii, takich rzeczy, które po prostu doświadczaliśmy i na które nie wystarcza słów, to trzeba po prostu posłuchać.
I taki jest ten utwór, trochę myślę o niepokoju w lesie, bo losing the way, o utracie drogi, ścieżki, być może właśnie w lesie.
Zdarzyło nam się to troszkę, może nie do końca, że się zgubiliśmy, ale kiedyś pojechaliśmy na taki mroczny wyjazd na rykowisko, gdzie były elementy trochę może grozy, chociaż mi się podobało. Był ogromny księżyc w pełni, były ryczące jelenie z wielkim porożem i było zwierzątko, które miało twarz. To był jenot i się bardzo tą twarzą w nas wpatrywał. Padał deszcz, było bardzo ciemno i ciarki chodziły po plecach. Przyjemne ciarki, ale było takie wrażenie, że no, z naturą trzeba ostrożnie i żeby lepiej tej drogi teraz nie zgubić.
I być może ten utwór krótki, minuta 34 sekundy, też ciarki wywoła.
Thank you.
Bartney Woods, Losing the Way. Krótka kompozycja, bardzo nastrojowa. To też ciekawe, kiedy utwory instrumentalne słyszymy i sobie wyobrażamy konkretne miejsce, właśnie na przykład las. Katarzyna Simonienko, psychiatra, autorka książki Lasoterapia. Koniecznie zajrzymy do tej książki. A teraz być może najlepszy okres w roku, żeby pójść do lasu, prawda?
Każdy okres jest dobry. Ja tak zostałam nauczona.
Książkę wyróżniasz na zimę i tak. Jakie są atuty lasu w poszczególnych porach roku?
Mnie rodzice zabierali do lasu o bardzo różnych porach i dzięki nim mam ogromną wrażliwość na przyrodę i od razu chciałam im podziękować z tego miejsca, bo właściwie nie było czasu, kiedy my byśmy w tym lesie nie byli. Ja nie mam ulubionej pory roku na chodzenie do lasu. Uważam, że każda ma taki potencjał, że naprawdę warto z tego skorzystać. Kultywujemy to na co dzień z mężem, z synkiem i to są fantastyczni kompani. Dzielimy z mężem pasję od wielu lat właśnie chodzenia po lesie. I nie było takiej pory, kiedy by nam się do tego lasu nie chciało.
W takim razie chodźmy do lasu, bo to są same atuty, same plusy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I na koniec króciutko, bo już tutaj słyszymy śpiew. Staram się tego nie robić, że rozmawiamy, kiedy już słyszymy, jak ktoś śpiewa, ale Velvet Drive to jest opowieść o czym i dlaczego ten utwór?
To jest dla mnie bardzo ważny utwór, dlatego że też był zainspirowany naszymi wyprawami i magicznymi klimatami, które gdzieś tam w lesie udawało nam się dostrzec z Bartoszem. Także zapraszam do posłuchania nie tylko muzyki, ale też tekstu, bo tam będzie troszkę magii.
Velvet Drive.
To the forest tale, the wind was playing trees with the moonlight on their faces. They were giving nature kiss. Listening to the forest tale, the wind was playing trees with the moonlight on their faces. They were giving nature kiss. She knew spell.